Chciałbym podzielić się dzisiaj z Wami rozmyślaniem nad tym, czym jest dla chrześcijan czas. Chcemy głęboko zastanowić się nad tym, z czym zawsze mamy do czynienia we wszystkich sprawach naszego życia i z tym, co tak naprawdę nazywamy czasem. Zamiast poddać się upływowi czasu, jak to zwykle czynimy, zastanówmy się i rozmyślajmy, czym szczególnie czas jest dla mnie, dla Ciebie, dla Was. Niech te chwile spędzone razem posłużą nam jak gdyby przybliżeniu informacji, które w Biblii zawarł Bóg, po to, by przekazać nam swoją wolę. Natkniemy się tu oczywiście od razu na pewną trudność. Trudność podobną do tej, którą dawno temu wyraził już Augustyn w swoich wyznaniach, gdzie mówi: jeśli tylko ktoś mnie zapyta, czym jest czas, to nie wiem. Jeśli mnie nikt nie pyta, to wiem. Czas to niezwykle ciekawy temat. Do rozważań i głośno zadanego pytania skłonił mnie pewien incydent, który miał miejsce kilka dni temu w moim domu. Dostałem od mojej żony taki zegarek dość ciekawy na rękę, z podświetlaną taką tarczą na żółto. I on bardzo się podoba mojemu synowi Bartkowi. Dziennie do mnie przychodzi kilka razy i mówi, który to guzik i czy może go pocisnąć. No i tak też robi. Tarcza się rozświetla na żółto. Na jego twarzy widać uśmiech, radość. To miłe. Ale parę dni temu przyszła do mnie Ula i mówi, tatusiu, który to ten guzik, co to tak Bartek cały czas przyciska? Pokazałem jej, a ona mówi, wow, fajny masz zegarek. Fajny. I patrzy na mnie tymi swoimi wielkimi, niebieskimi oczami. I mówię, co Ula? Co tak na mnie patrzysz? A ona mi mówi, tatusiu, jak umrzesz, czy będę go mogła sobie zostawić? Tak bardzo chciałabym mieć taki fajny zegarek. Ja mówię, jasne, co za problem. Oczywiście. To wyszło dość zabawnie. Dzieci potrafią być bardzo szczere i bezpośrednie. Ale muszę Wam się do czegoś przyznać. Po chwili zrobiłem się śmiertelnie poważny. Zostawiłem je z tym zegarkiem odmierzającym czas i pytaniem, które sobie niechcący zadałem. Ile jeszcze zostało mi tego czasu? Grześ wpadł na pomysł, żeby wyświetlić taki licznik czasu. To jest dość ciekawe, ponieważ po wpisaniu tam daty urodzin, godziny, dnia i miesiąca, ten skrypt informatyczny jak gdyby zlicza to wszystko i pokazuje nam, w jaki sposób ten czas ucieka. Czym jest czas? Podam teraz kilka suchych faktów, które być może czytaliście kiedyś w jakichś informatorach czy w encyklopediach, ale jest to nam niezbędne po to, żeby sobie wyrobić właściwy pogląd i zdanie. Ludzie zastanawiają się nad tym, czym jest czas, jaka jest jego natura, w jaki został sposób stworzony lub czy jest to tylko pojęcie. Ja uważam, że jest to tylko pojęcie stworzone przez ludzi obserwujących zachodzące w przyrodzie zmiany. Fizycy wprowadzili wielkość zwaną czasem jako bardzo użyteczną w równaniach opisujących ruch. Dla mnie obiektywnie rzecz biorąc to czas może nawet nie istnieje. Istnieje tylko zegarek, czy też super precyzyjny jakiś zegar, który odmierza niezmienną sekwencję i zlicza ją. Ale tak naprawdę to te sekwencje wymyślili ludzie i to ludzie wymyślili sposób odmierzania i dzielenia tego czasu. Te atomowe zegary, które są niezmiernie dokładne, to tak naprawdę nic innego niż taka klepsydra, tylko o wiele bardziej dokładne. Ta klepsydra tak samo zlicza tylko przesypujące się ziarenka piasku, które w określonym czasie zmieniają swoje miejsce. Inny sposób liczenia to jest obserwowanie przesuwającego się cienia lub też liczenie wschodów i zachodów słońca. Jednym słowem, bez zegarów bylibyśmy ofiarami czasu miotanymi przez pory roku. Rządziłyby nami noce i dnie. Nie byłoby ani godzin, ani minut. Nie potrafilibyśmy tak naprawdę chwytać ulatujących chwil. Zegary. Zegary dały nam możliwość oswojenia czasu i to dało nam taką fałszywą kontrolę nad nim. Zdolność do dzielenia dnia na ramowe godziny i minuty to tak naprawdę danie człowiekowi takiej mapy w postaci zegarka. Wystarczy spojrzeć i od razu wiem, gdzie jestem. Trudniej się zgubić z takim zegarkiem. Takie zegarki to właśnie swego rodzaju mapa. Zegary dały nam ułudę panowania nad czasem. Człowiek odczuwa bieg czasu i dotykają go skutki, które odczuwa jako upływ czasu. Tutaj widzimy na ekranie taki ciekawy baner. W milisekundach pokazuje nam, jak upływa czas. To jest czas naszego życia. Taki czas może właśnie również symbolizować życie. Czy próbowaliście kiedyś nabrać wody w dłonie i próbować ją zatrzymać? Bo ja próbowałem, ale nigdy mi się nie udawało. Zawsze wyciekała, choćbym nie wiem, jak mocno ściskał. Tak samo jest z czasem. Czy chcemy, czy nie, on płynie. Licznik zlicza. W skali całego czasu, jeżeli mrugnę, mija sekunda. Jeżeli odwrócę głowę, mija chwila. Niemal z każdym oddechem ucieka ze mnie życie. Taka jest właśnie natura czasu. Przemijanie. I właśnie kiedy rozmawiałem z tą moją Ulą, to doznałem takiego uczucia przemijania. Zdałem sobie sprawę, że rzeczywiście ten mój czas przemija. Gdyby człowiek nie miał takiej konieczności odmierzenia czasu, gdyby nie musiał spieszyć się i troszczyć o te uciekające chwile, gdyby czas człowieka nie ograniczał, gdyby człowiek był świadomy swojej nieprzyjemności, jakie byłoby inne jego życie? Czy byłby szczęśliwszy? Mówię to po to, ponieważ w Biblii mamy pewnego rodzaju nadzieję. Nadzieję, która pokazuje nam, że my jako chrześcijanie nie musimy się przejmować tą przemijalnością czasu. Jest to pewnego rodzaju dar, niesamowity dar. Ale czy my potrafimy z Biblii go odczytać? Czy my potrafimy wyczytać te informacje, które apostołowie, a Bóg przez nich przekazuje swoim wiernym, przekazuje nam? Dla wielu ludzi przemijalność to jest coś smutnego. Dla ludzi, którzy nie mają nadziei, istnieje tylko życie, jego początek, koniec, a później śmierć. A po śmierci nie ma nadziei. Inaczej jest chrześcijanin, inaczej jest z ludźmi, którzy potrafią żyć nadzieją, bo tak naprawdę ta nadzieja życia wiecznego nie ma ograniczenia w czasie. Słowo Boże upewnia nas, że Bóg panuje nad czasem. I robi to w szczególny sposób. Bóg wyznaczył wszystkie pory i czasy. Natomiast Bóg, żeby nam łatwiej było zrozumieć, w jaki sposób On to zrobił, mówi o czasie, można powiedzieć, dwubiegunowo, w dwojaki sposób. Apostoł Paweł, kiedy mówi o czasie, używa dwóch sformułowań. Używa sformułowania chronos, od którego jest wzięte słowo chronologia, czyli można powiedzieć, że jest to swego rodzaju taki licznik upływających sekund. Od przeszłości do przyszłości. A kiedy się skończy? Kiedy wypełni się czas. Cokolwiek to znaczy. Natomiast apostoł Paweł używa też drugiego takiego sformułowania, które jest szczególnie ważne dla wierzących. Używa sformułowania na określenie czasu jako kairos. Chwila. I właśnie nad tym dzisiaj chciałem się skupić. Nad fragmentami Biblii, których dzisiaj będziemy bardzo dużo czytać. I nie będziemy starali się wyrywać wersetów z kontekstu, tylko czytać całe rozdziały. Właśnie po to, żeby zrozumieć, że ta upływająca chwila to tak naprawdę to jest czas dany człowiekowi. Człowiek jest osadzony według Biblii tylko i wyłącznie w teraźniejszości. I w teraźniejszości są mu dane możliwości podejmowania decyzji i opowiedzenia się. Ale ta chwila za chwilę minie i już do niej nie może wrócić. Niepodjęcie decyzji lub podjęcie złej decyzji ma konsekwencje. To, co Bóg nam dał, to jest właśnie czas, który apostoł Paweł nazywa kairos lub właściwą chwilą. To właśnie chciałem wam przypomnieć, o czym zostałem sam pouczony w Słowie Bożym. Apostoł Paweł nazywa to czasy i chwile. Pamiętacie taki werset? My dzisiaj go będziemy czytali, ja na razie nie powiem, gdzie on jest. O czasach i chwilach nie potrzeba wam mówić, bo wiecie. I to jest jak gdyby główny trzon tego. Słuchacze apostoła Pawła wiedzieli i umieli rozróżniać między czasami a chwilami. Słowo czas, według apostoła Pawła, to jest użyte sformułowanie chronos, to jest ta chronologia, czyli ten licznik. Chwila, to jest słowo kairos, to jest chwila dana człowiekowi, tu i teraz, w tej chwili, każdemu z osobno, każdemu inaczej. Każdy ma inny czas wyznaczony przez Boga i każdy sam musi się opowiedzieć i sam musi odkryć jak gdyby tę chwilę, która jest dla niego przeznaczona. Ja podam jeszcze tu taką jedną zasadę miernictwa odnośnie słowa chronos. Pierwsza zasada miernictwa w ogóle w nauce mówi, że jeżeli my cokolwiek chcemy zmierzyć, to miernik musi się jak gdyby znajdować poza środowiskiem. I tak jest na przykład z temperaturą. Jeżeli chcemy zmierzyć temperaturę, zauważcie, że termometr jest wyizolowany w takiej szklanej rurce i tam w środku nie ma powietrza, po to, żeby nie było bezpośredniego kontaktu z środowiskiem, w którym ma zostać zmierzona temperatura. Jeżeli byśmy to samo zastosowali do czasu, no to czas, w którym my żyjemy i świat, w którym żyjemy, to ten ktoś, kto to mierzy, też powinien jak gdyby spoza czasu pochodzić i tylko on na temat tego czasu może się wypowiadać. No i taką właśnie dostajemy informację w Piśmie Świętym, że to Bóg jest dawcą czasu i to On ustanowił czasy i pory. Czyli On jest tym miernikiem, jak gdyby. On daje nam możliwość zmierzenia tego, więc zastosujmy się do metod i sposobów, które On sam daje w Słowie Bożym. W Nowym Testamencie to słowo kairos jest użyte koło 55 razy. Jest zawsze związane nierozerwalnie z teraźniejszością, z chwilą obecną. Tu i teraz. To jest sfera czasu, w której naprawdę tak człowiek jest usadzony. My nie mamy wpływu na przeszłość i za bardzo nie możemy się wypowiadać na temat przyszłości. Oczywiście moglibyśmy tutaj dyskutować, jak zmierzyć tą chwilę i jaka ona jest, czy długa, czy krótka. Pewnie dla każdego inna. Dlatego też apostoł Paweł nigdy tego nie precyzuje. Mówi o teraźniejszości i mówi o chwili. Twojej chwili. Konkretnej. I nazywa to na przykład szczególny czas. To słowo kairos, tak jeszcze pozwolę sobie zrobić taki głębszy wstęp, zawsze jest też związane z podejmowaniem decyzji. One domaga się od słuchacza decydującego działania. Jest jak gdyby wynikowo. Człowiek nie jest w stanie go przewidzieć i nie wie, kiedy do niego przyjdzie. Ale musi dać odpowiedź. Musi się opowiedzieć. I tak to właśnie przedstawia apostoł Paweł w swoich listach, do których za chwilę wrócimy i tak jak powiedziałem, będziemy czytali całe obszerne fragmenty. Kairos to dany przez Boga czas do spożytkowania przed nadejściem sądu i wypełnieniem czasu. Czyli gdyby to tak podsumować, to kairos, ta dana chwila, to czas przed zakończeniem się czasu chronos. Czyli kiedy ten licznik przestanie liczyć, to już skończy się nawet ten czas dla nas. Apostoł Paweł pokazuje w swoich wywodach, że póki mamy czas, czyńmy dobrze. I używa tam właśnie tego sformułowania kairos. Czyli póki mamy kairos, póki mamy czas, czyńmy dobrze. Gdyby tak logicznie przedstawiać te zdania, które apostoł Paweł przesyła do swoich słuchaczy, to w tym zdaniu jest zawarty bardzo duży ładunek emocjonalny. Dopóki macie czas, czyńcie dobrze. Znamy to na przykład z Księgi Kaznodziei Salomona. Werset z 11 rozdziału i 6 werset mówi: na cokolwiek natknie się twoja ręka, to czyń, bo nie wiesz, czy ci wyjdzie to, czy tamto. To jest w tym samym duchu. Cokolwiek was spotyka, to róbcie to, podejmujcie decyzje. Starajcie się, aby to przeżyć i żeby te decyzje były właściwe. Ten kairos, ten właściwy czas, według apostoła Pawła powinien być wykorzystywany na oddziaływanie na niewierzące środowisko. Tak powinniśmy spędzać nasz czas, czas naszego życia. Powinniśmy wykorzystać chwilę, gdy dni są złe, po to, żeby oddziaływać na niewierzące środowisko, na ludzi, którzy nie mają świadomości tego, że ten upływ czasu może ich zabić. Skoro my zostaliśmy pouczeni przez Boga, to powinniśmy dać odpowiedź w postaci tego, że nasze życie będzie świadectwem dla innych. Bóg dał nam czas. I chcę, żebyśmy ten czas właściwie wykorzystali. Zatem dopóki mamy czas, zastanówmy się przez chwilę nad jakością naszego życia. Ponieważ w tym słowie kairos tak naprawdę są zawarte też informacje dotyczące etyki i wartości naszego życia. W przeciwieństwie do czasu chronos, to nie jest licznik. Wiadomo, że człowiek jest sumą swoich czynów. I na koniec życia, gdyby można było spisać rzeczy, które ktoś zrobił dobre i złe, to możemy kogoś ocenić. Natomiast kairos jest to czas, jak gdyby, który pokazuje jakość życia. Jaką wartość miało nasze życie. Jakich rzeczy dokonaliśmy i jakich trafnych wyborów dokonaliśmy. Greckie słowo chronos tylko może nam opowiedzieć o przemijalności i w jakich okresach czasu żeśmy to zrobili, ale nic więcej. Otwórzmy sobie Biblię na liście do Efezjan w 5 wersecie i 16 wersecie. 5:16. List do Efezjan 5:16. Wykorzystujcie czas, gdyż dni są złe. Tu jest właśnie użyte te greckie słowo kairos. Ten czas, o który prosi, żebyśmy go wykorzystywali, to jest czas dany nam przez Boga. To są chwile, poszczególne chwile, momenty, które trafiają nas każdego dnia, wielokrotnie. To są momenty i chwile, których my się tak naprawdę nie spodziewamy, bo nie wiemy skąd i kiedy przychodzą. Nie wiemy, kto przed nami stanie. To są momenty, kiedy otwieramy drzwi i jest przed drzwiami żebrak, a my go przeganiamy. To jest moment, kiedy my kłócimy się z żoną, a później mamy wyrzuty sumienia. Ale to są też momenty dobre, kiedy my komuś pomagamy, kiedy zwiastujemy Ewangelię. To jest moment, kiedy ktoś nas pyta o nasze życie, a my jesteśmy dla niego świadectwem. Kairos to przede wszystkim jakość naszego życia, czas dany przez Boga, chwile i momenty, z których składa się nasze życie. I oczywiście, gdybyśmy sobie ten werset tak wyrwali z kontekstu, to można by na jego podstawie zrobić bardzo fajny, tematyczny wykład. Natomiast ja proponuję, żebyśmy przeczytali wersety od 10 do 19, żeby zobaczyć, że tak naprawdę ten werset znajduje się w samym środku takiego fragmentu i wyrwany z kontekstu nie pokazuje całej pełni tego przekazu, który chce nam dać apostoł Paweł. Wersety od 10 do 19, 5 rozdział. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karczcie. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich tam dzieje. Wszystko zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiajcie z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe. Śpiewajcie, grając w sercu swoim Panu. Tak. To jest cały kontekst. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. W taki sposób spędzajcie swój czas. Czas, który jest darem Boga. Czas, który dostaliście w prezencie. Bóg wyznaczył czasy i chwile, pory i okresy. Natomiast w nich wszystkich jest także miejsce dla nas i dla naszych decyzji, dla naszego życia. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. To jest zachęta. Kiedy apostoł Paweł mówi, żeby dochodzić tego, co jest miłe Panu, a później mówi, żeby wykorzystywać czas, to co to znaczy? Co to znaczy, jak można wykorzystać czas? Żyjemy w XXI wieku, który tak naprawdę uczy nas, jak szybko żyć. Ale chciałbym pokazać różnicę, że to, czego uczy nas ten wiek i świat w tej chwili, to jest zupełnie coś innego niż to, czego uczy nas Biblia. Dzisiejszy świat uczy nas oszczędzania czasu. Robi z nas takich ciułaczy czasu. Włożył nam na ręce zegarki, włożył nam w komórki przypominajki. W internecie mamy przypominajki, mamy notesy, kalendarze, wszystko mamy pozapisywane, wszystko jest dobrze poukładane. Jeździmy szybkimi samochodami, możemy odwiedzać 2 razy więcej ludzi, ale czy my to robimy? Bo mnie się cały czas wydaje, że mamy mniej czasu. Że nasze rodziny tak naprawdę są okradane z czasu, który powinniśmy im poświęcać, a nie poświęcamy, siedząc w pracy na pół etatu po 14 godzin. Czasami tak jest, że ten świat uczy nas ciułać czas. Ale zauważcie, ta nauka to jest ciułanie czasu chronos. To jest właśnie ciułanie czasu chronos. Oni chcą, żebyśmy się nauczyli ciułać czas. Zabierać sekundy, dzielić je. A Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy wykorzystywali czas i postawili na jakość jego życia. To jest zupełnie coś innego. To jest zupełnie inny biegun. To jest zupełnie inny kierunek. To jest coś, czego ten świat nie jest w stanie nas nauczyć, ani nam zaproponować. Bo przemija obraz tego świata. I on się ciągle zmienia. I on ciągle będzie chciał nas uczyć. On ciągle będzie nas zapędzał w kozi róg. Natomiast Biblia uczy nas, by zwrócić uwagę na rzeczy, które są istotne i ważne. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Wykorzystujcie czas, gdy dni są złe. Ja myślę, że dni są złe. Myślę, że rzeczywiście mamy coraz mniej czasu przez to, że ta gonitwa po prostu za tym, żeby przetrwać w dzisiejszym świecie, no, powoduje, że coraz mniej mamy czasu dla siebie, dla rodzin, dla przyjaciół, dla znajomych. Coraz mniej się odwiedzamy. Coraz częściej wymówką jest dla nas innym razem. Nie mam czasu. Nie mam czasu. Tak naprawdę to, co mamy, to jest teraźniejszość. Tak naprawdę to, co mamy, to jest czas, podarunek od Boga tu i teraz. Otwórzmy sobie list do Rzymian, 3 rozdział. I przeczytajmy 2 takie wersety biblijne. 3 rozdział, werset 26 i 25. Są to wersety, które mówią o Panu Jezusie Chrystusie i w kontekście tego też jest właśnie użyte to słowo kairos, jako teraźniejszy czas, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był usprawiedliwieniem i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Ten teraźniejszy czas jest nadal otwartą sprawą. On jest otwartym tematem dla każdego z nas. I dla wierzących, i dla niewierzących. I dla nawróconych, i dla nienawróconych. Ten czas, kairos, jeszcze nie upłynął, ponieważ licznik nadal chodzi. Wykorzystujcie czas. Otwórzmy sobie 5 rozdział listu do Rzymian i wersety od 1 do 6. Piąty rozdział listu do Rzymian, wersety od 1 do 6. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, chlubimy też się z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. Cierpliwość – doświadczenie, doświadczenie zaś – nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Znowu mamy słowo kairos. Właściwy czas. Ten właściwy czas jest nadal czasem otwartym dla bezbożnych. Dla ludzi, którzy po prostu w zawiniony sposób nie znają Boga. A nie znają Go, bo nie chcą znać, albo nie znają Go, bo my im o Nim nie mówimy. Nie świadczymy swoim życiem. Nie pokazujemy, że poznaliśmy Boga. Nie pokazujemy, że Bóg nas przemienił. Ten właściwy czas nadal jest czasem otwartym. Ponieważ ten licznik ciągle chodzi. Chronos, od którego wzięła się chronologia, nadal liczy. W tym samym liście, w 8 rozdziale, przeczytamy go teraz prawie cały, apostoł Paweł jak gdyby komasuje swoje zachęty i jeszcze bardziej pokazuje, jakiego rodzaju nastawienia należy się spodziewać po ludziach, którzy zostali przez Boga pouczeni. 8 rozdział i wersety od 1 do 39. List do Rzymian, 8 rozdział, wersety od 1 do 39. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała. Ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby skuteczne żądania zakonu wykonały się w nas, którzy już nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamiast ciała to śmierć, a zamiast ducha to życie i pokój. Dlatego zamiast ciała jest wrogi, Bogu, bo nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to przecież ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Jeśli duch tego, który Jezusa zbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych zbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteście duszynkami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. A jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeżeli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli Tego, który je poddał. W nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wzdycha i boleje aż dotąd. Ale nie tylko ono. My też sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie i z cierpliwością. Podobnie duch wspiera nas w niemocy naszej i nie wiemy, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się ze świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, to znaczy z tymi, którzy Boga miłują i według Jego postanowienia są powołani. Bo tych, który przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna, a On, żeby był pierworodnym wśród braci. A których przeznaczył, tych powołał, a których powołał, usprawiedliwił, a tych, których usprawiedliwił, uwielbił. Cóż wtedy powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, nie miałby nam darować wszystkiego? Kto nas oskarży? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, jest po prawicy, ten wstawia się za nami. Kto nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, nagość, niebezpieczeństwo, może miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają. Uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem tego jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moc, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Znowu w samym środku, centralnym tego rozdziału znajduje się teraźniejszy czas. Utrapienia teraźniejszego czasu. Tak naprawdę to, co apostoł Paweł mówi do swoich słuchaczy, to to, co oni przeżywają tu i teraz, dzisiaj, dziennie, każdego dnia. Kiedy wychodzisz do pracy, spotykasz się z trudnościami, z wyzwaniami, z próbami. To jest to, o czym mówi apostoł Paweł. To są utrapienia teraźniejszego czasu. I każdego dnia podejmujesz decyzję. I każdego dnia twoja jakość życia albo idzie do góry, albo idzie na dół. Apostoł Paweł też przestrzega, że zamysł ducha daje życie. Ale jeżeli wybieramy zamysł ciała, to jest śmierć. Dziennie wybieramy życie i śmierć. Ludzie, to jest straszne. To jest niesamowite. Wielokrotnie dziennie dokonujemy takich wyborów. Oczywiście ja przeczytałem cały ten rozdział po to, aby nie wyrywać tych tematów z kontekstu. Apostoł Paweł pokazuje w nim, że tak naprawdę jesteśmy osadzeni w zbawieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Bogu, który nas wspomaga, i w Duchu Świętym, który nas prowadzi. I sami z siebie nie jesteśmy w stanie tych wyborów dokonać i tych wyborów robić właściwie. Musimy po prostu żyć wespół z Bogiem, żyć razem z Nim, żyć prawdziwie. Jeszcze jeden fragment z listu do Rzymian, 13 rozdział. Dużo dzisiaj czytamy, ale tak jak mówię, bez zrozumienia kontekstu ciężko by nam było uchwycić to, że tak naprawdę apostoł Paweł cały czas mówi właśnie o czasie i żeby go właściwie wykorzystywać i żeby go nie zmarnować. 13 rozdział i wersety od 1 do 14. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, ale te, które są przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. A ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz raczej dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga. Tobie ku dobremu. A jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca za gniew temu, co czyni źle. Przeto trzeba się jej poddawać nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też podatki płaćcie, gdyż jesteście sługami Bożymi. A oni są od tego, aby tego strzegli. Oddawajcie każdemu, co się mu należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. Nikomu nic winni, bo nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnia. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj. Wszystkie inne w tym słowie się właśnie streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A to czyńcie wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućcie tedy uczynki ciemności, a obleczcie się w zbroje światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach, pijaństwach, nie w rozpustach, rozwiązłości, nie w swarach i złości i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokoić pożądliwości. Tak właśnie chrześcijanie spędzają czas. Tak powinni spędzać czas. To jest właściwe wykorzystanie czasu, który został nam dany w darze przez Boga. To są chwile, chwila po chwili, które możemy spędzać i podnosić jakość naszego życia na chwałę Pana Jezusa Chrystusa, na chwałę Boga. W tym fragmencie apostoł Paweł mówi też o sumieniu, że pewne rzeczy, jeżeli nie ze strachu mamy robić, to mamy robić ze względu na sumienie. I ten sam temat podejmuje w pierwszym liście do Koryntian, czwarty rozdział, pierwszy list do Koryntian, czwarty rozdział i wersety 4 i 5. Albowiem do niczego się nie poczuwa, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Tu właśnie mówi o czasie, który kiedyś nadejdzie i się zakończy. Jak gdyby przechodzi do momentu, kiedy już nic nie będziemy mogli zrobić, tylko staniemy przed Panem, a On nas będzie pytał. A On będzie nas oceniał. Jak mamy żyć? W drugim liście do Koryntian, w szóstym rozdziale i w pierwszych trzech wersetach czytamy. Drugi do Koryntian, szósty rozdział i pierwsze trzy wersety. Jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski. To jest kairos łaski. Oto teraz czas łaski. Oto teraz dzień zbawienia. Nie dajmy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Tak mamy żyć. Tak mamy wykorzystywać czas naszego bytowania tutaj na ziemi. Po tym, jak poznaliśmy Boga i po tym, jak zostaliśmy przez Niego pouczeni. W drugim liście do Koryntian, w ósmym rozdziale i wersetach od 12 do 15. Drugi do Koryntian, ósmy rozdział i wersety 12 i 15. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz chodzi o równość. W obecnym czasie, i znowu jest użyte słowo kairos, niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, a żeby była równość. Jak napisano, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało. To jest zachęta do tego, żeby się dzielić, abyśmy się wspólnie pocieszali, jedni drugim pomagali. Tak mamy żyć. Jednak ciągle nie usłyszałem jeszcze w tych wersetach i w Biblii słowa, jak zatem mamy rozpoznawać ten czas. Jak mamy go rozpoznawać? Skąd mamy wiedzieć, że to jest nasz czas, mój czas, twój czas? I tu wrócimy do wersetu biblijnego, którym rozpoczęliśmy czytanie tych wielkich, obszernych fragmentów. Pierwszy do Tesaloniczan, 5 rozdział. I przeczytajmy teraz nie tylko ten jeden werset, czyli a o czasach i porach, bracia, nie potrzeba do was pisać. Ale przeczytajmy cały rozdział. Myślę, że wtedy o wiele bardziej zrozumiemy przesłanie, które apostoł Paweł miał właśnie dla słuchaczy. Dla wszystkich tych, którzy rozumieli naukę o czasach i porach, czyli o tym, czym jest chronos i czym jest kairos. Czas i chwila. Pierwszy do Tesaloniczan, 5 rozdział i wersety od 1 do 24. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na niewiastę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy, ani do ciemności. Przeto nie śpimy jak inni, ale czuwajmy, bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi. Przywdziejmy pancerz wiary i miłości i przyłbice nadziei, zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się wzajemnie, budujcie jeden drugiego, co też czynicie. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was i są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich, miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Wzywam was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Bracia, myślę, że w tym fragmencie jest wspaniała zachęta do pięknego życia. Do pięknego życia, takiego, jakiego oczekuje od nas Bóg. Jest to życie, które potrafi wykorzystać czas, który został nam dany w darze od Boga. I chociaż czasami stoimy przed wyborem życia lub śmierci, czasami nasze pożądliwości, nasze życie nie zawsze potrafi to pokazać, to zauważmy, że ta zachęta mówi o tym, że Bóg tego dokona. Jeżeli Jemu zaufamy, temu, który stworzył czas, i chronos, i kairos, i dał nam czas, abyśmy godnie żyli, zaufajmy Mu, ponieważ Bóg tego dokona. Zachęta do pięknego życia. Mamy czas, dopóki ten licznik chodzi. Amen.